O książce Liny Wolf rozmawiają Anika Itczak i Katarzyna Plichta-Szwarc.
Dzisiaj spotkałyśmy się, żeby porozmawiać o książce Poliglotyczni kochankowie. Książka jest podzielona właściwie na trzy części i stwierdziłyśmy, że dosyć trudno o niej będzie nam rozmawiać.
W tej książce widać moim zdaniem wręcz ogromny potencjał autorki, ale on nie jest całkowicie ujawniony moim zdaniem w tej publikacji, po pierwsze, a po drugie, tak samo sama książka jest dosyć nierówna. I co ciekawe, jak tak przyglądałam recenzje amatorów i różnych dziennikarzy dotyczące tej książki, to opinie są strasznie podzielone, ponieważ na przykład części, które się innym najbardziej podobały, mi podobały się najmniej.
Są trzy części i każda nosi imię poszczególnego bohatera. Jedna to jest pani Elinor, druga to jest Max, a trzecia to jest Lukrecja. I która tobie się najbardziej podobała?
No właśnie, o dziwo pierwsza. Może dlatego, że tutaj ta książka była mocno naznaczona tym elbowskim, tak?
Tak.
Elbowskim klimatem. I to nie jest sam klimat, tu ten Elbek jest wręcz tak narzucony, bo on jest cytowany, bohaterka potajemnie odnajduje jedyne jakby swoje, jedyna zapchaj dziura jej czasu to jest czytanie w ogóle tych książek właśnie Elbeka. I ten klimat taki właśnie mroźny, dziwnej Skandynawii, trochę taki niejasny, bo to ni to thriller, ni to dramat. Było to dla mnie ciekawe. Ten rozdział mógłby być bardziej rozwinięty, bohaterowie mogliby być głębsi, bo to też jest tak trochę ochłapy mięsa. Tutaj rzucimy trochę o tej kobiecie, która poszukuje, o tym bohaterze moim zdaniem nie wiemy nic tak naprawdę z tego, a tytułowa Elinor to też jest taka bohaterka, gdzie na początku mam wobec niej duże nadzieje, a potem coraz bardziej tendencja spadkowa moim zdaniem.
Ona mi się bardzo kojarzyła z bohaterem Saskinda, właśnie Pachnidła, że ona jest taka bardzo przy naturze. Jak są książki, które czytam, mam wrażenie, że okej, rozumiem tą kobietę, tak, ta była dla mnie totalnie obca. Ale mnie na przykład też, jak tych innych tak zwanych, urzekła trzecia część. Taka bardzo prustowska, taka właściwie o niczym i taka zatopiona w arystokracji. No absolutnie to była moja część. A chyba ani ciebie, ani mnie, no ten Max, ta część właściwie o facecie, który szukał swojej miłości, no nie oczarowała.
Dosyć wyświechtany motyw, bo mamy tutaj nieszczęśliwego pisarza, niespełnionego artystę, trochę frustra, trochę podglądacz. Tak naprawdę nie wiem, czy jest szansa. Ani nie możemy go polubić, ani nie możemy się nad nim zlitować.
Ale możemy go zrozumieć w trzeciej części właściwie.
Myślę, że tych wszystkich bohaterów możemy zrozumieć. Ja w jakiś sposób tą Elinor, może nie powiem, że jest mi bliska, to na pewno nie. Aczkolwiek wydaje mi się, że patrząc tak po w ogóle współczesnym społeczeństwie, po ludziach, jak oni są poblokowani w większości i z takimi problemami kontaktów społecznych i otwartości, to jest to właśnie taka jeszcze właśnie osadzenie w tej Skandynawii, która się z tym kojarzy już tak nawet obrazowo. To jest fascynujące na pewno. Tylko właśnie pytanie jest moje, podsumowujące tą książkę. Co następnego stworzy pani Wolf? I czy rozwinie właśnie, tak jak mówię, ten potencjał, który moim zdaniem jest tutaj mocno interesujący. Tylko tak się zastanawiam, czy to jest taka książka, za którą ja bym dawała nagrody.
A nagród, jak wiemy, dostała kilka. A powiedz, czy nie przeszkadzało ci to, że ona powołuje się tutaj na wielkie nazwiska? No tutaj jest ewidentne nawiązanie do Elbeka, jest Proust, jest jeszcze parę innych, no takich właściwie bogów literatury. I ona gdzieś w tym wszystkim wpisuje swoje jakieś takie, swoich bohaterów, że oni czytają, odnoszą się do tego, jedni podziwiają. Trochę to mi się kojarzy z Gombrowiczem, nie trzeba być bogiem, żeby mieć wyznawców, tak orzekł. I co, i oni teraz mają nowych bogów literatury. Takie tropy, że ja to wszystko znam, przeczytałam, przeszachuję tobie, a ty sobie radź z tym, czytelniku. Tak czułam, że takie wyzwania, które, no ja w nie nie weszłam.
Mi się też wydaje, że one są o tyle nietrafione, bo mi też one trochę przeszkadzały. Dlatego, ponieważ tak jak tutaj słusznie zauważyłaś, ktoś, kto tych książek nie zna, poczuje od razu jakiś kompleks nieporadzenia sobie z tematem, a ktoś, kto te książki zna, czuje się oburzony, że tobie pokazują palcem, to jest nawiązanie do tego. Nie przegap tego. Mi się wydaje, że magia wielkiej literatury polega na tym, że każdy, tak jak w dobrym filmie Disneya, dzieci widzą co innego, dorosły czyta co innego i tak samo jest z literaturą.
Któregoś dnia, gdy leżałem przysypiając na skałach po drugiej stronie wyspy, obudził mnie odgłos czyichś kroków na ścieżce biegnącej tuż nad moją głową. Zdarzało się, że ludzie kąpali się schodząc do wody ze skał, ale rzadko ktoś szedł tędy o tak wczesnej porze. Odnoga głównej ścieżki schodząca do wody prowadziła pod skalę tuż za mną i gdy usłyszałem kroki, ta osoba znajdowała się zaledwie jakiś metr ode mnie. W pierwszej chwili chciałem narzucić na siebie ubranie, ale leżałem dalej. Otworzyłem oczy, uniosłem się na łokciach i, mrużąc powieki, spojrzałem w kierunku postaci, która zbliżała się do mnie przez puste, nie licząc mnie samego, kąpielisko przy skałach. Poranne słońce raziło w oczy i z początku nie potrafiłem odróżnić, czy to mężczyzna, czy kobieta. Po chwili jednak zobaczyłem. Coś zabulgotało mi w piersiach, bo jeszcze nigdy nie widziałem takiego ciała. Usiadłem, żeby móc lepiej się przyjrzeć. Poczułem, jak przebiega przeze mnie dreszcz wdzięczności wobec dzieła stworzenia, jak wtedy, gdy człowiek natknie się na jakiś rodzaj perfekcji. Z początku trudno pojąć, jak to możliwe, że kobieta mogła zostać tak stworzona. Potem, gdy już świadomość tej możliwości do ciebie dociera, trudno zrozumieć, dlaczego wszystkie kobiety nie zostały tak stworzone. Po cóż robić cokolwiek inaczej? O ile łatwiej byłoby nam, kobietom i mężczyznom, gdyby wszystkie wyglądały jak ona. Zeszła ze skały, stanęła kilka metrów ode mnie i po chwili ściągnęła przez głowę krótką bawełnianą sukienkę. Perfekcja w każdym calu. Nie miałem odwagi się poruszyć. Nie chciałem niszczyć magii chwili. Obróciłem powoli głowę i zobaczyłem, że nie ma na sobie niczego, a mimo to porusza się po skale z niewymuszoną swobodą, którą dziś rzadko spotyka się u kobiet, ponieważ bierze się ona z bezgranicznej obojętności na to, jak jest się postrzeganym przez innych. Znów odwróciłem wzrok. Kątem oka dostrzegłem, jak skręca długie, ciemnoczerwone włosy i zawiązuje na czubku głowy gumką, którą ściągnęła z przegubu. Następnie przymknęła oczy i pociągnęła nosem, wdychając poranną bryzę. Przez moment stała nieruchomo, a potem położyła dłonie na piersiach i zaczęła nucić melodię, którą rozpoznałem. Po chwili zrozumiałem, że to włoska kołysanka. Zalała mnie fala radości. Kiedy byłem dzieckiem, śpiewała ją moja niania z Włoch i od tamtego czasu nigdy jej nie słyszałem. Wspomnienia ruszyły na mnie z potężną siłą. Moje dzieciństwo pod Triestem, moje hiszpańsko-włoskie korzenie, miękki głos naszej niani. Chciałem wstać i wykrzyczeć swoje powinowactwo z melodią, którą nuciła i tym samym pośrednio poinformować ją, że nas również łączyło pokrewieństwo. To byłoby jednak szaleństwo. Przynajmniej to byłem wtedy jeszcze w stanie zrozumieć. Siedziałem więc dalej na skale, a serce waliło mi w piersi.
Było to kolejne wydanie książek pod lupą, które przygotowały Anika Itczak i Katarzyna Plichta-Szwarc.
Realizacja Paweł Pękalski, opieka redakcyjna Marek Ławrynowicz.
W audycji wykorzystano muzykę Erika Satie.
Adres redakcji: Dickensa 15, mieszkania 91, 02 382 Warszawa.
Strona internetowa www.książkipodlupą.pl. Adres e-mail: redakcja@książkipodlupą.pl.
Audycję nagrano w studiu Made for Music. Strona internetowa madeformusic.pl.
Audycja powstała pod patronatem Ośrodka Kultury Ochoty w Warszawie.
Do usłyszenia!